Witam. Jest to odcinek z cyklu poświęconego oprogramowaniu w technologii XNA na platformie Windows Phone, w którym przypomnimy sobie podstawowe zagadnienia związane z matematyką dwuwymiarową. Kilka słów o mnie. Nazywam się Michał Ręczkowicz, jestem liderem rzeszowskiej grupy .NET SIS. Piszę artykuły na MSN oraz Kodeguru, jak i nagrywam webcasty na Channel 9. Jeśli będzie taka potrzeba, to możecie pisać na podany e-mail. Postaram się szybko odpowiedzieć. W dzisiejszym odcinku powiem kilka słów o matematyce dwuwymiarowej. Następnie zobaczymy parę przykładów w praktyce i dowiemy się, gdzie używamy matematyki. Przystępując do tego odcinku, trzeba pamiętać o znajomości podstaw języka C#, jak i posiadać zainstalowane środowisko pracy. Narzędzia, jakie będą potrzebne, znajdziesz na createMSTN.com. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z wektorami w przypadku telefonu. Sprawdźmy też, jak możemy skalować nasze obiekty oraz obracać w płaszczyźnie. Przejdźmy do dema. W telefonach z Windows Phone układ współrzędnych zaczyna się w lewym górnym rogu ekranu. To tutaj jest nasz punkt 0,0. Dla początkujących może wydawać się dziwny fakt, iż wartości dla osi Y są dodatnie. Wedle rozdzielczości, jakie wynikają z unifikacji sprzętu, długość osi X jak i osi Y jest sprecyzowana. Dla osi X 800, dla Y 480. Oczywiście zawsze możemy podawać większe wartości, lecz może się okazać, że nie zobaczymy naszego obiektu. Trzeba pamiętać, w jaki sposób nasz wektor zachowuje się w przypadku dodawania obiektów. Oczywiście wszystkie znane działania na wektorach są jak najbardziej osiągalne w XNA. Z pomocą w tej sprawie przychodzi klasa Vector2, którą poznamy niebawem. Kolejnymi działaniami, jakimi będziemy się zajmować, to skalowanie oraz rotacja obiektów. Przy czym będziemy mieć na uwadze kolejność dodawania obiektów. Najlepszym sposobem zademonstrowania tych obliczeń będzie pokazanie tego w praktyce, dlatego też zaraz do tego przejdziemy. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć, że klasa GameOne składa się z paru metod, którymi będziemy operować. Z metody initialize, w której tworzymy obiekty, następnie wczytujemy ich wygląd w metodzie loadContent, po czym umieszczamy naszą logikę w metodzie update oraz komunikację z kartą graficzną w metodzie draw. Metoda draw, jak i update jest wywoływana 30 razy na sekundę w przypadku Windows Phone. Oczywiście, jeśli nasza gra się kończy, na przykład gdy przegrywamy, to zwalniamy zasoby z telefonu, używając metody UploadContent. Klasy, jakich będziemy używać, to Texture2D. Dzięki niej wczytamy potrzebną grafikę do naszego projektu. Kolejno z klasy Vector2 używamy do rozmieszczania elementów w płaszczyźnie 2D. Dzięki klasie Viewport możemy określić okno ekranu, gdzie będziemy rzutować grafikę. Z kolei klasa MathHelper będzie pomocną przy obliczeniach matematycznych. Oczywiście klasy te mają szersze zastosowanie, o którym przekonamy się w kolejnych odcinkach. Czas zobaczyć, gdzie wykorzystamy matematykę na konkretnych przykładach. Przejdźmy do Visual Studio. Tworzyłem nowy projekt i nazwałem go test. W projekcie będziemy chcieli wyświetlić nasz obrazek, obracać go oraz skalować. W tym celu utwórzmy sobie zmienną. Klasy Texture2D. Nazwijmy sobie ją tekstura. Kolejno będziemy potrzebowali prywatnej zmiennej klasy Vector2. Nazwiemy sobie ją pozycja. Będziemy potrzebowali jeszcze jednej zmiennej, również klasy Vector. Nazwiemy sobie ją pozycja ekran. Do rotacji oraz skalowania będziemy potrzebowali również zmiennych. Nazwiemy sobie rotation oraz przypiszemy do niej wartość 1. F oznacza, że wartość należy do float. Przejdźmy teraz do metody load content. W metodzie load content chcielibyśmy pobrać nasz obrazek i go wyświetlić. W tym celu piszemy: nasza tekstura korzystająca z klasy tekstur, tekstur 2D równa się content load tekstura 2D i w tym miejscu w cudzysłowach umieszczamy nazwę naszego obrazka, który powinien znajdować się w drugim projekcie test content. Metodą drag and drop można sobie do projektu dodać taki obrazek. Dodaję. I po chwili nasz plik został dodany. Teraz będziemy mogli z niego skorzystać. W tej chwili nasz obrazek jest załadowany, lecz nie możemy go jeszcze zobaczyć. Przejdźmy do metody draw. I wpiszmy sobie następujący kod. Sprite patch. In sprite patch end. Pomiędzy te dwie linijki kodu będziemy umieszczać to, co będziemy chcieli narysować. Wyświetlmy sobie nasz obrazek. Sprite patch draw nasza tekstura. New vector. Teraz określamy pozycję na naszym ekranie dla osi X oraz dla osi Y. Kolejno podajemy kolor. Ustawiamy na biały, aby tło obrazka było przeźroczyste. A w tej chwili możemy uruchomić sobie projekt i zobaczyć efekt. Po uruchomieniu projektu, jak widać, nasz obrazek został wyświetlony oraz całe tło wokół obrazka jest przeźroczyste, ponieważ użyliśmy koloru białego. Przejdźmy sobie z powrotem do Visual Studio. Dodajmy sobie jeszcze kilka innych elementów. Sprite patch draw nasza tekstura new vector 2 o położeniu w osi x10 w osi y350. Kolor tak jak wyżej biały. I jeszcze jeden. Tekstura new vector o położeniu x500, y100, kolor domyślnie biały. Zanim jeszcze uruchomimy projekt, przejdźmy sobie z powrotem do load content i dopiszmy sobie trochę kodu. Korzystając z klasy viewport, określimy okno, gdzie będziemy rzutować nasz element. Graphics, graphics device, viewport. Pozycja X, nasza tekstura width podzielimy przez 2. Co teraz robimy? Teraz określamy punkt zaczepienia dla naszej tekstury. Jeszcze potrzebujemy określić dla Y wysokość, podzielimy przez 2 i teraz nasza tekstura jest wycentrowana. Jej punkt odniesienia znajduje się dokładnie w środku. Będziemy potrzebowali umieścić naszą teksturę centralnie na środku ekranu, dlatego będziemy potrzebować pozycji ekranu. Pozycja ekranu dla X skorzystamy z naszego viewporta. Co tutaj dokładnie robimy? W tej chwili bierzemy całą szerokość naszego ekranu i dzielimy ją przez 2. Kolejno zrobimy to samo dla wysokości. I podzielimy ją przez 2. W tej chwili przypisaliśmy sobie do pozycji X i Y pewne wartości, w których będziemy korzystać w metodzie draw, aby umieścić nasz obiekt na środku ekranu. Przejdźmy teraz do update. Będziemy teraz chcieli przygotować troszeczkę kodu po to, aby zobaczyć rotację elementów. W tym celu napiszemy sobie parę linii kodu. Czas. Rzutujemy na floata. Czas gry. Upływ czasu gry w sekundach. Teraz czas opisać naszą rotację. Rotation. Czas. Float. Koło. Użyjemy klasy MathHelper. Skorzystamy z pomocy. Użyjemy pi. Pomnożymy to razy 2. Wpisujemy rotation, równa się rotation. Koło. W tej chwili nasza rotacja jest gotowa do użytku. Dzięki temu nasz obiekt będzie się obracać. Przejdźmy teraz do metody draw. W metodzie draw napiszmy sobie następującą linijkę kodu. Spread patch draw nasza tekstura. I tutaj użyjemy troszeczkę innego konstruktora i wpiszemy pozycja ekranu, którą wcześniej zdefiniowaliśmy. I uzupełniamy kolejny nasz konstruktor. Color white. A w tym miejscu użyjemy wcześniej zdefiniowanej rotacji. Pozycji naszego punktu odniesienia. I w tym momencie skali, którą pomnożymy przez 1,5. Oczywiście musimy ją rzutować na floata. Jeszcze został sprite effect. Nie chcemy żadnych. I wartość zostawiamy na 0f. Napiszmy sobie jeszcze jedną linijkę kodu. Tym razem troszeczkę inaczej. Draw. Nasza tekstura. New. Użyjemy klasy rectangle, żeby zdefiniować obszar, wokół którego będzie się obracać nasz obiekt. Podajemy położenie naszego kwadratu i teraz jeszcze przeskalujemy sobie naszą teksturę w troszeczkę inny sposób niż wcześniej. Szerokość pomnożymy przez 2, a wysokość naszej tekstury pomnożymy przez 3. Kolejno uzupełniamy konstruktor. Będzie 0, kolor white. Możemy zrobić tak, aby rotacja była w przeciwnym kierunku co do poprzedniej rotacji, którą zrobiliśmy. W tym celu wystarczy wpisać minus przed rotację. Wektor punktu odniesienia zostawimy na 0. Efekt 0. I to wszystko. Teraz odpalamy sobie projekt. Po uruchomieniu projektu widzimy poruszające się obiekty. Jeden kręci się wokół siebie, a drugi kręci się wokół pewnego obszaru. Oczywiście obiekty te zostały przeskalowane w różne sposoby. Widzimy też, że ważną rolę odgrywa kolejność dodawania obiektów, ponieważ jedne z obiektów są bardziej z przodu, drugie bardziej z tyłu. Myślę, że możemy z powrotem przejść do Visual Studio. Jak widać, matematyka wykorzystywana w Xena nie jest aż tak bardzo skomplikowana. Ułatwia nam to parę klas, między innymi wektor do określenia położenia naszego obiektu, jak i klasa MathHelper, którą użyliśmy w metodzie update. A przejdźmy teraz z powrotem do prezentacji. Teraz już wiesz, że matematyka nie taka straszna, a Xena w niej nam bardzo pomaga. Na zakończenie odsyłam do kursów, gdzie można dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. Ja już dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.